Dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bookszpanu, czyli szpanowania książkami, które się czyta. A tak naprawdę oczywiście chodzi o to, żeby wam opowiedzieć o kilkunastu tak naprawdę książkach chyba wartych przeczytania. Tak jak zawsze, kochani, kilka działów, czyli religijny, klasyka, literatura współczesna, poradniko, ciekawostko, coś tam i rozrywkowa. No mam dzisiaj dla was trochę fajnych tytułów. Mam nadzieję, że do czegoś was zachęcę. Jedziemy. Kochani, pierwszy dział, czyli oczywiście dział religijny, trzy pozycje, jedna absolutnie klasyczna, dwie takie nowe, ale myślę, że bardzo warto przeczytać. Pierwsza rzecz, którą chciałbym wam bardzo polecić, to jest trudna lektura, ale myślę, że w ogóle bardzo ważna lektura. Nazywa się to Święty Augustyn Wyznania. Kochani, absolutna klasyka chrześcijańska, klasyka literatury i duchowości chrześcijańskiej. Książka jest formą tak naprawdę pewnego rodzaju autobiografii świętego Augustyna, czyli jednego z największych świętych w Kościele, jednego z największych teologów też w Kościele, która pokazuje jakby cały proces jego dochodzenia do wiary. Święty Augustyn to był człowiek, który żył kiedyś bardzo daleko od Pana Boga, który potem go odnalazł, ale kiedy go odnalazł, nie potrafił do niego dostosować swojego życia. Czyli mimo, że Pana Boga już znał, mimo, że go wydawało się nawet, że kochał, to nie wiedział, jak to zrobić, żeby się nawrócić. I ta książka tak naprawdę jest zapisem jego dochodzenia do tego, jak to w końcu Pana Boga się odnajduje. Kochani, nie będę was oszukiwał, to nie jest łatwa lektura, dlatego że to jest książka sprzed naprawdę wielu, wielu stuleci. Jest napisana dość trudnym językiem. Nie da się tego przeczytać tak ciurkiem, tak po prostu jako, nie wiem, jako powieść albo autobiografię. Ja tę książkę czytałem w ogóle w ten sposób, że po prostu po rozdziale, po dwa, po trzy rozdziały, czytałem sobie to biorąc na modlitwę, w sensie na rozważanie. To mnie jakby bardzo prowokowało do szukania Pana Boga. I do dzisiaj jakby wracam do tej książki właśnie w taki sposób, że biorę tylko fragmenty i je czytam jako pewnego rodzaju inspirację do modlitwy. To jest niesamowita, niesamowita historia nawrócenia świętego Augustyna, też wielka teologia, a najbardziej po prostu przez to przebija taka ogromna tęsknota za Bogiem, którego trudno znaleźć, z powodu własnych słabości, a ciągle się go szuka. Kochani, bardzo serdecznie wam polecam świętego Augustyna Wyznania, czyli jedna z, myślę, najważniejszych książek w historii chrześcijaństwa. Moi drodzy, druga pozycja z działu religijnego. Jest wiele książek, które traktują o tak trudnej rzeczywistości, też bardzo pięknej, która się nazywa Spowiedź. Jest na przykład taka świetna książka Adama Szustaka, Spowiedź, Instrukcja obsługi, którą bardzo wam polecam, ale nie to chciałbym wam dzisiaj polecić. Chciałbym wam dzisiaj polecić książkę pod tytułem Spowiedź nie musi bardzo boleć, ojca Piotra Jordana Śliwińskiego, kapucyna. Wydało to, wam to wydał. Kochani, ta książka to jest tak naprawdę Q&A. W sensie książka się składa z bardzo krótkich rozdziałów, gdzie są po prostu setki pytań, które zadawane były ojcu Jordanowi. Ojciec Jordan jest kapucynem z Krakowa, chyba ciągle jeszcze jest w Krakowie. Myślę, że jest jednym z najlepszych spowiedników jakby w tej chwili w polskim kościele. Wydał też taką książkę z instrukcją dla spowiedników, jak spowiadać. Jest ojcem duchownym, kierownikiem duchownym. Jest naprawdę świetnym spowiednikiem. Jakby są tutaj wszystkie możliwe tematy spowiedziowe. O grzechach, o sytuacjach, co jest grzechem, co nie jest, jak się spowiadać i tak dalej. Jeżeli ktoś chce takiego kompendium, tylko nie takiego w postaci podręcznika, tylko właśnie setki pytań, na które ojciec Jordan odpowiada, to bardzo wam polecam. Spowiedź nie musi bardzo boleć ojca Jordana Śliwińskiego, Piotra Jordana Śliwińskiego. Myślę, że dla każdego, kto się na przykład zmaga ze spowiedzią, ma trochę problemów z nazywaniem różnych rzeczy, z praktyką spowiedziową, to warto do tej spowiedzi zajrzeć. I moi drodzy, trzecia pozycja z tego działu religijnego, którą chyba chciałem wam najbardziej polecić w tym naszym dziale religijnym, dlatego że jest to książka, która zrobiła piorunujące na mnie wrażenie i w sensie bardzo dużo we mnie zmieniła tak duchowo. Napisał to Alessandro Pronzatto. To jest bardzo znany autor katolicki. Napisał po prostu dziesiątki książek. Ile on tego napisał, to coś niewiarygodnego. W sensie ksiądz, to jest włoski ksiądz. Ma świetne w ogóle książki. Bardzo jego wiele książek jest po polsku. Ta książka to jest biografia Karola de Foucault. Nazywa się to Ziarno pustyni. Są dwa tomy. Pierwszy tom i drugi tom. Ziarno pustyni, Karol de Foucault. To jest opisana w świetny sposób cała historia życia nawrócenia Karola de Foucault. Kochani, dla mnie to jest ważne, bo Karol de Foucault, błogosławiony, a nie wiem, czy już został ogłoszony świętym, czy jakoś dopiero ma być jego teraz kanonizacja, to jest dla mnie jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o świętych. Ja jakby bardzo jestem nim zainspirowany. I ta książka, która po prostu jest świetnie napisana, jest jakby taką no wręcz sensacyjną po prostu powieścią o tym, kim był Karol de Foucault, też o jego pismach, o jego myśli, którą zostawił i tak dalej. Ja po prostu po tej książce miałem jedno proste pragnienie. Muszę być święty. W sensie muszę osiągnąć świętość i też muszę osiągnąć świętość jakby, jak to nazwać, w mojej odmianie. W jakim sensie? Kiedy tą książkę przeczytałem, nie chodziło mi o to, żeby naśladować Karola, nie, bo to nie jest moja duchowość. Jakby on, na jego duchowości powstało kilka zakonów, ja jestem dominikaninem, nie jestem z tej duchowości, ale jakby odkryłem nagle człowieka po przeczytaniu tej biografii, który całe życie poszukiwał tego, co Pan Bóg mówi mu w sercu, chociaż to się nijak nie zgadzało ze wszystkim, co wtedy było w praktyce kościelnej i tak dalej. On szedł totalnie pod prąd, jakby wszystkiemu. Został świętym, niewiarygodnym świętym. No, prowadził tak radykalne życie, nawet w ogóle się nie zbliżam w ogóle w 1% do tego, jakie on życie prowadził. Ale tak jak mówię, to nie chodzi o naśladowanie go, tylko o jego poszukiwanie. Ja też chcę tak jak on poszukiwać, próbuję to robić, jakby mojej drogi, tego, jak Pan Bóg moje serce ukształtował. I to jest książka, która tak niesamowicie porywa do czegoś takiego, że bardzo Wam polecam. Jeżeli, kochani, chcecie przeczytać dobrą biografię świętego, która Was porwie po prostu, która Was wystrzeli w kosmos świętości, to Ziarno Pustyni, Alessandro Pronzato, ja mam akurat w dwóch tomach, to wydało, kto to wydał, co to za wydawnictwo jest, czekajcie, a wydawnictwo Salvator, to bardzo wam polecam, poczytajcie tę cudowną biografię. Moi drodzy, teraz dział klasyka, czyli największe dzieła literatury światowej. Mam taki zwyczaj, mówiłem wam o tym, że co jakiś czas sobie sięgam po jakąś taką starą, jak to mówimy, książkę, czyli jakąś klasykę literatury, żeby zobaczyć, które są świetne, które są przereklamowane i tak dalej. Teraz wziąłem na tapetę, czy raczej na tapet, jak to mówią, nie mam pojęcia dlaczego, ale niech będzie na tapet, Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby. No jedna z absolutnych powieści, jest taka lista chyba, 100 powieści, które trzeba przeczytać w trakcie swojego życia. Ta książka oczywiście jest na tej liście. I muszę wam powiedzieć, jest zachwycająca w ogóle. Powiem może tak. Język tej książki to jest coś niewiarygodnego. W sensie to, jak ta książka jest napisana, to w ogóle nie jest wielka powieść, to jest 200 stron, kochani. Ja to łyknąłem po prostu w jeden wieczór tak naprawdę chyba. To, jak to jest napisane, to, jak ten człowiek opisuje rzeczywistość, bo to się dzieje w Stanach w latach 20., czyli w tej tak zwanej epoce jazzu. Mylnie to jest napisane oczywiście na okładce, że chodzi o jakieś tam mafijne sprawy przemytowe związane z prohibicją. To w ogóle jest absolutnie nie o tym książka. Nie wiem w ogóle, dlaczego takie rzeczy piszą na okładkach, jak książki nie są o tym. Ale jakby język, którym on opisuje, chodzi o to, że jest taki młody człowiek, który mieszka obok Gatsby'ego, czyli bardzo bogatego człowieka koło wielkiej posiadłości i który jakby obserwujemy życie tego Gatsby'ego z punktu widzenia tego jego dosyć ubogiego sąsiada. Na początku, chyba w drugim czy trzecim rozdziale, jest opisana pierwsza impreza u tego Gatsby'ego, bo on słynie z tego, że codziennie wyprawia wielkie imprezy, na które każdy może przyjść. Jest bardzo bogaty i tam po prostu się przelewają pieniądze, szampany i tak dalej. To, w jaki sposób jest opisany cały dzień, kiedy jest przygotowywana ta wieczorna impreza, to, co robią kucharze, to, co robią dostawcy różnych rzeczy, jakby językowo to jest tak zrobione, że napędza się jakby dynamika tej imprezy. To jest niesłychane. Dawno czegoś takiego nie widziałem, jakby, że językowo takie rzeczy można robić. Że to nie jest tylko opis, jak to wyglądało, tylko ten opis cię jakby wciąga w imprezę. Jesteś coraz bardziej poruszony dynamiką tej imprezy. Ona ma swoje etapy, ma swoje... No w ogóle trudno mi o tym opowiedzieć, ale ta książka jest po prostu język tego człowieka i to jest naprawdę genialne. Jakby to, jak ten człowiek napisał tę książkę, to jest coś niewiarygodnego. Natomiast sama historia jest lekko rozczarowująca, bo to jest taka po prostu hollywoodzka historia, taka po prostu typowa amerykańska. Zresztą ten człowiek, Fitzgerald, to jest człowiek, który pisał tam właśnie scenariusze do, nie wiem, do Przeminęło z wiatrem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, on tak pisze hollywoodzko. Więc sama historia jest trochę o niczym, jest tak naprawdę, znaczy nie, o niczym to źle powiedziałem, tylko nie jest jakaś bardzo zajmująca. Chodzi o miłość tak naprawdę, o niespełnioną miłość. Chociaż pod tym wszystkim jest oczywiście ukryta taka bardzo głęboka rzecz o tym, że kiedy się żyje nierealnymi marzeniami, kiedy się człowiek uczepił czegoś, co myślał, że nada mu wartość, to mu się wszystko rozsypuje, bo to nie coś z zewnątrz nadaje ci wartość. I w sensie o tym ta książka jest, więc ona nie jest tak, że ona jest pusta. Jest to, absolutnie uważam, pozycja konieczna do przeczytania, naprawdę. Dla samego tego języka, dla sposobu opisywania rzeczywistości Ameryki 20 lat, 20 wieku, tak jak on opisuje sam Nowy Jork, drogę do Nowego Jorku, po drodze jest takie miejsce, pyłowisko tak zwane, którym się dzieje też część akcji. No niesamowite to jest. Jak go czytałem, trochę miałem takie porównania, nie wiem, do Steinbecka i tak dalej. No fenomenalnie opisuje rzeczywistość Ameryki. Ja bardzo lubię Amerykę, więc mnie to bardzo jara. A człowiek też pokazuje po prostu totalną pustkę Ameryki w ten sposób. Generalnie, Kochani, bardzo warta przeczytania lektura, aczkolwiek mówię, to nie jest coś, co zmieniło moje życie w takim sensie ideowym, jakoś niewiarygodny sposób, ale Wielki Gatsby, ja mam akurat tu wydanie znaku, nowe, w nowym tłumaczeniu. Wielki Gatsby, myślę, że w ogóle bardzo warto sięgnąć do tego, żeby zobaczyć, jak można pisać, bo to jest naprawdę niezwykłe. Moi drodzy, teraz czas na literaturę współczesną. Jeżeli pamiętacie, mówiłem wam w odcinku o polskich autorach, o moim odkryciu, którym był pan Jakub Małecki, o jego pierwszej książce, którą przeczytałem, czyli Horyzont, o moim zachwycie tą książką. Tak jak wam mówiłem, on napisał już parę innych tych książek, też chyba we wrześniu, znaczy nie chyba, tylko na pewno, we wrześniu teraz będzie miała premierę następna jego książka. Przeczytałem kolejną jego książkę z tego dotychczasowego dorobku. I kochani, no podtrzymuję moje zdanie, to jest arcymistrz. W sensie pan Jakub Małecki, tym razem poszła na tapet książka Rdza. Nie znam naprawdę drugiego autora, który tak opisuje w taki sposób, wiadomo, że każdy autor to opisuje w swój sposób, nie? Mam innych, którzy opisują to w inny sposób, ale który tak opisuje rzeczywistość właśnie polską, polskich ludzi. To jest książka, która traktuje tak naprawdę o dwójce bohaterów. Jest chłopak, na początku dzieciak w ogóle, który traci rodziców i który zamieszkuje ze swoją babcią. I jakby w międzyczasie są takie retrospekcje z życia tej babci dawnego, z tego jak ona była młodą dziewczyną, aż doszło do tego momentu, kiedy została sama z tym chłopakiem. Kochani, to jest niesamowite. To jest książka o stracie, książka oczywiście o miłości i tak dalej. Rozdział, motyw w tej książce, gdzie ten mały chłopiec chowa do pralki swoje zabawki po to, żeby Bozia mu ich nie zabrała, dlatego że jest przekonany, że Bozia może mu wyrządzić krzywdę. I to jak babcia próbuje go uchronić przed takim myśleniem, to są wszystko oczywiście sposoby radzenia sobie na to, że on utracił rodziców. To jest coś niewiarygodnego, kochani. W tej książce jest taka czułość, w tej książce jest taka miłość do ludzi. To mnie najbardziej zachwyca w panu Jakubie Małeckim. Jego delikatność w podejściu do ludzi, jego delikatność w podejściu do tego, co ludzie przeżywają, tego, co im się dzieje. Ma też oczywiście fenomenalny język. On pisze takim, mam wrażenie, trochę takim realizmem magicznym, chociaż trochę takim, no nie wprost takim, jak to robią ci ludzie z Ameryki Południowej. No, niesamowite to jest, po prostu niesamowite. Trudno mówić w wypadku jego książek o jakiejś akcji, tak? Tak jak podobnie było w Horyzoncie. Oczywiście jest fabuła, to jest jasne, która skądś dokądś prowadzi. To jest bardzo wciągające, ale to nie jest jakby, to nie jest jakaś historia. On po prostu opowiada o ludziach. I to jest w ogóle, to jest niesamowite. Zresztą, słuchajcie, słuchałem też sobie takiego podcastu o książkach, gdzie Jakub Małecki rozmawia, już nie pamiętam z kim, o tej swojej książce Horyzont. W ogóle, co to jest za przeuroczy człowiek, słuchajcie, ten autor? On ma tak delikatny... Widziałem jego zdjęcia, pokazywałem wam już, nie? On jest taki dosyć taki mocno męski jest. Ma też często zdjęcia na motocyklach i tak dalej. Natomiast ma głos tak delikatny, tak pokorny. Niesamowity w ogóle człowiek. Przepraszam, tak długo o tym może mówię, ale słuchajcie, kolejna książka Rdza Jakuba Małeckiego uważam konieczna do przeczytania. Po prostu no absolutna konieczna, konieczność. Historia Szymona i Tośki. Szymon to jest ten chłopak, Tośka to jest jego babcia. Niesamowita sprawa. Jakubie Małecki, dziękuję ci za kolejną książkę i oczywiście sięgam natychmiast zaraz po następną. Teraz chyba na tapet biorę Dygot twój, a potem poczekam do września i pewnie opowiem o nowej jego książce, która wyjdzie we wrześniu. Ale Małecki... konieczny. Moi drodzy, druga książka w dziale literatury współczesnej, to trudno nawet powiedzieć książka, tylko to bardziej nie powieść, ale taka nowela. Da się to przeczytać, kochani, w 2,5 godziny, tak myślę. Pani się nazywa Sayaka Murata, jak się łatwo domyślić, jest Japonką. Dziewczyna z Kombini. Wydało to wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja bardzo lubię literaturę japońską, to wiecie. Murakami jest moim ulubionym pisarzem w ogóle na świecie, ever, jaki istnieje. Jeszcze wam to o nim nic nie mówiłem, bo to musiałbym tylko o Murakami gadać. Ale na pewno wam kiedyś oczywiście powiem o którejś książce Murakamiego. Więc sięgam po dużo rzeczy, które znajduję takich japońskich. Okazuje się, że to jest w ogóle jakaś najgłośniejsza pisarka w ogóle japońska. Ja od niej pierwsza na uszy usłyszałem. Sayaka Murata. Dziewczyna z Konbini, czyli po naszemu można by powiedzieć dziewczyna z Żabki. Dlatego, że Konbini to jest ichniejszy taki odpowiednik naszej Żabki, czyli takich sklepów osiedlowych, takich bardzo małych, gdzie są takie najbardziej podstawowe produkty. Kochani, to jest przedziwna historia, w sensie, jeżeli ktoś nie lubi kultury japońskiej, albo jej nie rozumie, to sobie pomyśli, że to jest w ogóle książka dla dziwaków. Dlatego, że główna bohaterka tej książki, Keiko, Tak, Keiko, chyba dobrze myślę, Keiko. To jest dziewczyna, która nie przystaje w ogóle do rzeczywistości. Jakby brakuje jej jakiegoś takiego w ogóle oglądu tego, co wolno, czego nie wolno, co trzeba, czego nie trzeba. Jakby nie ma takich, jak to nazwać, takich zahamowań społecznych, tak można powiedzieć. Nie to, że robi coś zdrożnego, nie. Tylko po prostu ona nie rozumie normalnych, jakby funkcjonujących reguł społecznych. I pracuje w tym kombiniczej w Żabce, będę mówił Żabka, żeby było łatwiej zrozumieć, pracuje w Żabce, dlatego że tam się czuje, że ogarnęło ją społeczeństwo i nadało jej rolę. Nie chcę mówić dalej, bo nie chcę fabuły zdradzać, ale to jest książka o nieprzystawalności do społeczeństwa. Książka, co jest mi bardzo bliskie, o tym, że czujesz się kimś zupełnie z boku, kimś poza w ogóle nurtem. To jest książka dla tych, którzy się czują niezrozumiani, którzy mają takie poczucie, że nie chcą też się dostosować do ogółu. Mówię, bardzo krótka, że to jest nowelka tak naprawdę. No mnie to poruszyło. Jest, mówię, dziwaczna jest ta książka bardzo. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi Japonię albo chce poznać po prostu myślenie japońskie, to jest naprawdę książka też o myśleniu japońskim. Ludzie wchodzą w pewne tryby pracowe i znikają w ogóle jako ludzie, a funkcjonują jako trybiki w maszynie. Niesamowita rzecz w ogóle. Dziewczyna z Żabki, czyli dziewczyna z kombini. Kochani, bardzo serdecznie wam tę książkę polecam. I kochani, na koniec naszego działu literatury jeszcze jedna rzecz. Wielka rzecz. Naprawdę wielka rzecz. Kochani, taki buch. Ogromny buch. Ma to... Ile to ma? Poczekajcie. To ma z 900 chyba stron. Ma to... Już mówię, przepraszam, już tutaj szukam szybko. Tak, 850 stron. Wielki buch. Ja kocham, jak są grube książki, to znaczy, kiedy są dobre. Dlatego, że jak jest dobra książka, jest krótka, to się wkurzam, że ona się kończy. No już mówię, o co chodzi. Nazywa się pani Donna Tartt. Książka się nazywa Szczygieł. Jestem przekonany, że wielu z was o niej pewnie słyszało. Dostała nagrodę Pulitzera. Okrzyknięto tę książkę w ogóle powieścią dziesięciolecia. Jak ja takie rzeczy czytam na okładkach, jestem zawsze bardzo sceptyczny, bo tyle razy się naciąłem już na tym, że piszą, że po prostu coś jest jakimś wielkim dziełem, a potem się okazuje po prostu jakąś totalną malizną albo tam czymkolwiek innym. Ta książka no naprawdę zasługuje na te wszystkie tytuły, kochani. Czy istnieją jeszcze prawdziwe powieści typu Dostojewski, Tolstoj, Steinbeck i tak dalej? Czyli takie największe kolosy literatury. Otóż wiem, że może to jest za wcześnie, żeby to mówić. Ta pani żyje oczywiście, napisała na razie 3 powieści. Ta pani wchodzi dokładnie w ten nurt. Kochani, to coś, Szczygieł, to jest coś, co najkrócej można streścić recenzją, to jest powieść. W sensie, to jest naprawdę powieść. To, jak to jest napisane. Jak to czytałem, miałem wrażenie po prostu, że tam Dostojewskiego. Nie chodzi mi oczywiście o jego styl, bo Dostojewski jest zupełnie inny. Ale jakby waga realizmu rzeczywistości, podejścia do jakby fatalizmu, trudności spraw i tak dalej. Może powiem, o co chodzi. Książka traktuje o młodym chłopaku, o Teodorze, jest Teo, który w pierwszym rozdziale, chyba mogę to zdradzić, bo to jest też napisane na okładce, w pierwszym rozdziale ginie jego matka. Idą do muzeum w Nowym Jorku i tam jest zamach jakiś taki terrorystyczny i w tym zamachu ginie jego matka, on przeżywa. Wydostaje się z tego muzeum i tam taki starszy pan daje mu zwinięty obraz, szczygieł. To jest w ogóle autentycznie istniejący obraz, on jest dzisiaj w jakimś duńskim, chyba w Amsterdamie chyba w muzeum jest. Czy gdzieś, nie duński, jak duński to nie może być Amsterdam. Albo w holenderskim, albo w duńskim jakimś muzeum, ale jest ten jakby autentyczny ten obraz. I on ten obraz stamtąd zabiera. I potem jest cała książka, to jest historia jego dorastania. Kiedy on najpierw trafia do jakiejś tam pierwszej rodziny zastępczej, potem się pojawia jego ojciec, z którym nie miał długo kontaktu, no ojciec go zabiera do Las Vegas, a potem się w ogóle sytuacja już komplikuje, ale nie będę mówił oczywiście, o co chodzi, bo nie chcę wam fabuły zdradzać. W sensie poznaje w tym Las Vegas takiego Rosjanina, no i potem już jest po prostu akcja, nie z tej ziemi. I nie chodzi oczywiście o akcję, chociaż jest to naprawdę intryga dosyć mocna, związana z tym obrazem, ze złodziejami, ze FBI i tak dalej. Ale to jest po prostu książka, jeżeli byście szukali prawdziwej, wielkiej literatury realistycznej, to jest po prostu arcydzieło. I oni naprawdę, ta książka jest arcydziełem. Ja długo ją czytałem, bo to jest gruba książka, ale takiej rozkoszy, takiej przyjemności w czytaniu dawno nie zaznałem. To nie jest lekka lektura, to nie jest coś tak cudownego jak Dżentelmen w Moskwie, którego uważam za arcydzieło również, ale to jest zupełnie inne arcydzieło. Dżentelmen to jest rzecz, którą czytasz z niezwykłą przyjemnością, ona jest piękna, ona cię porywa i tak dalej. Nie, to jest inaczej. Ta książka jest bardzo wciągająca, bardzo porywająca, bardzo piękna, tylko że to jest po prostu kolos, to jest wielki kolos, ale no to jest literatura. Czy zadając, jak zadają sobie pytanie, czy istnieje jeszcze prawdziwa literatura, no tak, istnieje. W sensie istnieją takie kolosy jak Szczygieł, Dony Tart. Jeżeli ktoś ma czas, jeżeli ktoś lubi naprawdę wielkie powieści, koniecznie trzeba to przeczytać. Ta pani napisała jeszcze dwie książki, zamierzam je przeczytać. Zobaczymy, czy to tylko taka jedna jest, chociaż wątpię, czy też inne też takie są. Szczygła wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Moi drodzy, odcinek jak zawsze jest długi, ale ma być długi. Teraz szybko dział, ten taki poradniko, ciekawostko jakieś tam. Trzy szybkie książki. Pierwsza, z bardzo mojego ulubionego działu rzeczywistości, więc wszystko, co o tym piszą, zawsze to biorę w ręce. Pilot ci tego nie powie, Patricka Smitha. Tytuł jest absurdalny, dlatego że tytuł polega na tym właśnie, co ci pilot powie. Bo ten pan jest pilotem, Patrick Smith, i to jest książka o wszystkim, co dotyczy latania samolotami. Po prostu ja się strasznie jalam samolotami, bo ja uwielbiam latać samolotami. Ja w ogóle mógłbym mieszkać na lotnisku, to jest moje marzenie, zamieszkać na lotnisku. Uwielbiam wszystko, co jest związane z lotami. I to jest książka o wszystkim. O lotniskach, o samolotach, o tym, jak to się dzieje, że one latają, o obsłudze samolotów, o byciu pilotem, o szkoleniach, o rodzajach samolotów i tak dalej. Ja tego, kochani, nie tyle czytałem, ile słuchałem tego jako audiobooka, bo takie książki tego typu to ja zawsze sobie słucham jako audiobook. Nie mam trochę czasu, żeby ich czytać, natomiast gdzieś tam właśnie po drodze sobie warto takie ciekawostki poczytać. Książka jest w ogóle fajna. Pan jest bardzo sympatyczny, rzeczywiście ma ogromną wiedzę. Ma tylko jedną wadę ta książka. On jest pilotem amerykańskich linii lotniczych i po prostu jest strasznie stronniczy w takim kluczu myśleniu jakby Ameryka kontra reszta świata, tak? Czyli na przykład jest duży bardzo rozdział o porównywaniu tych dwóch firm, tak, lotniczych na świecie, czyli Boeinga i Airbusa. No i on po prostu jedzie po Airbusie jak nie wiem co, nie? Jakby wszystko, co jest tamtejsze, jest lepsze, nie? Jakby, i to jest trochę wkurzające, że jakby on ma takie zacieśnione to spojrzenie. Ja rozumiem oczywiście, że ma swoje doświadczenie, to jest dla mnie jasne, tylko to jest takie, no właśnie, no takie, no, takie stronnicze, więc to momentami to wkurzało. Ale generalnie, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak latać, a mało tego, przede wszystkim, jeżeli ktoś chce być pewny, że latanie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu dla tych, którzy się boją, to tu jest wszystko wytłumaczone. Naprawdę, kochani. Jakby, jeżeli ktoś chce sobie rozwiać swoje obawy przed lataniem samolotami, to ta książka rozwieje mu te obawy. Generalnie bardzo wam polecam. Pilot ci tego nie powie, albo raczej pilot ci właśnie to wszystko powie. Kto taki tytuł wymyślił, nie wiem. Druga książka, kochani, to też słuchałem jako audiobook. Pan się nazywa Jason Schreier i książka się nazywa Krew, pot i piksele. Co to jest za książka? To jest książka o grach. W sensie stwierdziłem ostatnio, że skoro zrobiłem tą serię o grach, to też może coś o grach poczytam. To jest książka, która ma tam kilkanaście rozdziałów. Każdy rozdział jest o jednej z bardzo znanych, wielkich gier tam na przestrzeni ostatnich czasów. I pokazuje proces ich powstawania, jakby trudności, które się z tym wiązały i tak dalej. Bardzo to było dla mnie ciekawe. W sensie, bo to jest dla mnie taka dziedzina, że tak powiem, biznesu i robienia sztuki też, której ja w ogóle nie znam, bo nigdy się temu nie przyglądałem. Podtytuł tego brzmi Chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak robi się gry. I to jest generalnie o tym, jak robi się gry. Bardzo to jest ciekawe, w sensie o dramatach ludzi, którzy to przeżywają, o ich trudnościach i tak dalej. Słuchałem, tak jak mówię, tego jak audiobooka. Jako taki przerywnik uważam, że bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli kogoś interesuje ta działka rzeczywistości, albo chciałby się coś o niej dowiedzieć, to właśnie, no to w ogóle ciekawe. Krew, pot i piksele, Jason Schreier, bardzo, bardzo się poleca. I kochani, ostatnia książka, ją możecie kojarzyć z niektórych moich audiobooków, bo ja się na nią kilka razy powoływałem i trzeba by o niej powiedzieć, bo to jest bardzo fajna książka. Napisało to dwóch żołnierzy SEALS, czyli tego takiego, wiecie, amerykańskiego oddziału specjalnego. Pan się nazywa, nie wiem do końca jak się ich czyta, Joko czy Joko Willing i Leif Babin. Ekstremalne przywództwo. Elitarne taktyki Navy SEALS w zarządzaniu. Kochani, to ja tą książkę nie czytałem, słuchałem, bo znowu jest audiobook. Nie tyle jako książkę o zarządzaniu, tylko to jest w ogóle książka, kochani, o Panu Jezusie. Naprawdę. O co chodzi w tej książce? Tych dwóch byłych żołnierzy SEALS pokazuje taktyki, którymi się posługują oddziały tej elitarnej amerykańskiej jednostki wojskowej i przekładają to na rzeczywistość taką zarządzania ludźmi, biznesami i tak dalej. Nie, oni w ogóle prowadzą jakieś tam takie kursy dla biznesmenów. Główna idea polega na tym, dlatego książka nazywa się Ekstremalne przywództwo, oni nazywają w ogóle ekstremalnym zawłaszczeniem, że być dobrym dowódcą Navy SEALS, to trzeba wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje na polu walki. Również za wszystkie błędy. Czyli jeżeli twój żołnierz, nad którym sprawujesz pieczę, którego jesteś dowódcą, popełni błąd, to ty jesteś winny temu błędowi. Czyli nie zrobiłeś tak, żeby on go nie popełnił. I to jest, kochani, uważam genialne. Dlatego, że to jest w ogóle Pan Jezus. Zobaczcie, co zrobił Pan Jezus. Pan Jezus wziął na siebie odpowiedzialność za wszystkie błędy historii ludzkości. On za nie oddał życie, mimo że ich nie zrobił. I taktyka ekstremalnego zawłaszczania, czyli biorę odpowiedzialność za wszystko w rzeczywistości. Oczywiście, mówię, to ma swoje niuanse, to jest jasne. To jest genialna rzecz. Kochani, ja o tym mówiłem w kilku moich audiobookach. Jakby o tym, że należy brać zawłaszczanie. W sensie, jeżeli chce się być dojrzałym człowiekiem, który ma swoje życie w swoich rękach, to należy brać odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Również za to, na co nie masz wpływu. Na to również należy brać odpowiedzialność. Mnie ta książka naprawdę dużo nauczyła, kochani, o moim życiu. Mówię, to nie chodzi mi o żadne tam biznesy i tak, bo to mnie nie interesuje. Tylko jak podejść do życia. I to jest genialne, naprawdę. Ekstremalne przywództwo, elitarne taktyki, no ma jedną wadę oczywiście, nie? Jest cała taki amerykański pompy, tak? No to wiadomo, te wszystkie książki amerykańskie tak mają. Ale to jest naprawdę świetna książka o tym, jak się uczyć być tak jak Pan Jezus. Kochani, i na koniec jeszcze dwie książki z tego takiego działu bardziej rozrywkowego. Dwa buchy dosyć grube, jeden szczególnie, ale dwa, obydwie myślę świetne, ze swoimi wadami. Pierwsza to pan się nazywa Jeffrey Archer i książka pod tytułem Cain i Abel. Dużo słyszałem o tym człowieku, bo on bardzo dużo książek napisał. Chwalą go bardzo. Zazwyczaj jak takie książki chwalą, to one są często kiepskie, tak jak wam już mówiłem. Więc wziąłem się z taką dużą rezerwą za tą książkę. Matko, jak wpadłem. To jest sztampowe, to jest amerykańskie, to jest takie schematyczne, ale to, jak on pisze, nie jesteście w stanie się od tego oderwać. Co to jest za historia? Jednego dnia na dwóch krańcach świata, jedno to jest w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, a drugie to jest w Polsce, rodzi się dwóch mężczyzn. Jeden ma na imię, jak się potem okaże, Abel, to jest ten z Polski, a Cain to jest nazwisko, to nie jest imię, tylko nazwisko, rodzi się w Stanach. Ten w Stanach rodzi się w bardzo bogatej rodzinie, bankierów i tak dalej, ten w Polsce rodzi się bardzo biedny. I historia potem całej książki to jest historia tych dwóch ludzi, jakby ich życiorysy. Ten Abel w końcu tam przez różne zawieruchy, w ogóle wojny, okupacji, zesłania na Sybir, Turcji, trafia do Stanów Zjednoczonych, zostaje hotelarzem i oczywiście w końcu się spotykają. To jest taka historia budowania wielkiej fortuny od początku w amerykańskim duchu, historia nienawiści, historia miłości, historia wielkich przywódców finansistów amerykańskich. Do krwi i do skóry historia amerykańska. Ale od tego się nie można oderwać, kochani. Po prostu nie da się od tego oderwać. To jest tak opowiedziane. To jest po prostu taka wielka saga, tak jak była kiedyś saga rodu Forsythów, nie? To jest po prostu wielka saga, dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, kiedy ci dwaj mężczyźni właśnie od urodzenia aż dochodzą do śmierci. No dzieją się tutaj po prostu wielkie przemiany społeczne, finansowe, wojenne i tak dalej. Jeżeli ktoś chce dobrej po prostu powieści takiej, która wciąga maksymalnie, to Jeffrey Archer, Cain i Abel, bardzo wam polecam. Druga rzecz, nowiutka zupełnie. Pamiętacie teraz moje słowa, będzie teraz proroctwo. Kochani, ta książka będzie na pewno przez Hollywoody zekranizowana. Mało tego, jestem przekonany, że powstaną kolejne części, będzie z tego kolejna jakaś taka, nie wiem, 7- albo 10-tomowa saga i z tego będzie potem będą filmy takie kręcone przez Hollywoody i w ogóle to będzie kolejny Harry Potter. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest debiut tej pani. Pani się nazywa Alix Harrow. Napisała wcześniej jakieś tam opowiadania i tak dalej. To jest jej pierwsza powieść. Nazywa się to 10 tysięcy drzwi. I to jest książka, która ma dwie wady, które mnie strasznie wkurzają, ale jednocześnie jest strasznie fajna. Na czym polega? Żeby wam nie zdradzić też fabuły do końca. Jest mała dziewczynka, która żyje w takim bardzo wielkim domu. Sierota, w sensie nie ma mamy, ma tatę, ale tata jest mocno nieobecny, bo jeździ po świecie jako pracownik tego pana, w którym domu ona mieszka, ta dziewczynka. Nie wiem, czy ja dobrze tłumaczę. W sensie on ją de facto wychowuje, bo tata jest ciągle w podróżach w interesach tego właściciela. I w pewnym momencie odkrywa drzwi do innego świata. Czyli stara historia, tak jak z Narni i tak dalej. Ale naprawdę to nie jest kopia tamtych różnych innych historii. Znaczy nagle odkrywa, że istnieje na świecie, jak się okazuje, 10 tysięcy drzwi do różnych światów. Jednocześnie w książce jest prowadzona historia, która się dzieje w tych światach, dwójki postaci. Nie mogę powiedzieć nic więcej, żeby wam nie zdradzić fabuły. To się wszystko oczywiście potem wszystko zazębia, to jest jasne. Dawno jakby czekałem na taką powieść, taką właśnie magiczno-fantastyczną, która wciąga, która jest pięknie napisana o fantastycznej historii i to jest taka książka. Jeżeli ktoś chce dobrej, lekkiej, chociaż mama takie parę momentów grozy, ale generalnie dobrej, lekkiej, przygodowej, fantastycznej historii o przechodzeniu między światami, o marzeniach, o wyzwalaniu się od zła, o poszukiwaniu własnej tożsamości, o miłości, która nie zna granic i przekroczy wszystkie światy, to jest ta książka. Ta książka ma dwie wady. To są dokładnie takie same wady, jakie miał ten cały Harry Potter. Ja bardzo lubię historię Harry Potterze, naprawdę bardzo lubię. Nie uważam, że to jest jakaś zła książka, że wam to mówiłem wielokrotnie. To nie jest żadna książka demoniczna i tak dalej. Ale Harry Potter również miał te dwie wady i one są strasznie wkurzające przy czytaniu. Pierwsza wada to jest taka, że w tej książce jest po prostu tak prymitywna emocjonalność, że ja nie mogę. Pamiętam, jak czytałem Harry'ego Pottera i on tam podejmował różne decyzje. Ja mówiłem, Boże, dlaczego ten chłopak, który ma kilkanaście lat, czy tam nawet już potem staje się dorosły, czemu podejmuje decyzję, jakby miał po prostu 7 lat? I to jest dokładnie to samo. Po prostu momentami miałem takiego nerwa na to. Nie chcę tej pani oceniać, bo jestem przekonany, że emocjonalność w książce zawsze jest odbiciem emocjonalności autora, więc prawdopodobnie ta pani po prostu ma taką emocjonalność. No i to jest wkurzające momentami. Mówię, to nie zabija radości czytania, ale są takie momenty, kiedy miałem takie coś, Boże, nie, dlaczego? Czemu podejmujesz takie decyzje? Czemu jesteś taki niedojrzały? Czemu taki głupi jesteś? No po prostu, nie? I nie chodzi o to, że książki nie mogą opisywać niedojrzałych decyzji, tylko co innego, kiedy opisuję niedojrzałe decyzje jako niedojrzałe decyzje. A to są opisywane niedojrzałe decyzje jako dojrzałe decyzje. Czyli autor i narrator jest przekonany, że to są świetne decyzje. No nie są. Po prostu nie są. Ja podam wam przykład tego typu decyzji. Czyli, kiedy na przykład jestem z kimś i grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, tak? I naprawdę tego kogoś kocham, to ja tego kogoś zostawiam. I nie chodzi mi o to, że na chwilę, bo na chwilę to rozumiem, po to, żeby walczyć z tym niebezpieczeństwem, bo chcę go chronić, tak? I jasne. Gdybym chciał na moment kogoś zostawić, bo go chronię przed czymś, to jest dla mnie oczywista sprawa. Ale to chodzi o to, że oni się rozstają na zawsze, bo ona nie może pozwolić, żeby on był narażony na to samo niebezpieczeństwo, co ona. No halo, właśnie na tym polega relacja i związek, że razem z kimś wchodzę we wszystko i razem z nim się ze wszystkim zmagam, a nie miłość mi nakazuje cię zostawić, żebyś nie musiał się zmagać z tym, z czym ja się zmagam, z tym moim przeciwnikiem. Po prostu nie mogę. Takie coś było w Harrym Potterze w każdym tomie. I to mnie strasznie wkurzało. I tego tutaj, kochani, jest bardzo dużo. Więc to jest taki jedyny minus tej książki. A drugi to jest taki, że no słaba jest ta pani, że tak powiem, w ukrywaniu czegoś, co odkryje za 200 stron, nie? Czyli jakby po 200 stronach jakiejś tam intrygi nagle jest wielkie halo, że ktoś się kimś okazuje, albo jakaś tam zawiłość akcji nagle się rozwiązuje. Tylko, że od 200 stron ja już wiedziałem, że tak będzie, no. I nie polega to na tym, że jestem jakoś bardzo inteligentny, nie. No tylko to jest po prostu tak nieumiejętnie ukryte, że jakby po prostu, no właśnie, no. Że nagle jest wielki twist na końcu, tak, że jeden z głównych bohaterów okazuje się tym, kim nie jest, nie powiem wam, który i o co chodzi, ale ja to już wiedziałem mniej więcej od 30 strony, nie. Takie to jest oczywiste. I to jest druga wada. Ale generalnie, bardzo wam tę książkę polecam. Jeżeli ktoś chce po prostu fajnej, dobrej przygody, z pięknymi, fantastycznymi światami, mówię, z miłością, która nie zna granic i przekracza lądy, morza i góry, to 10 tysięcy drzwi jest właśnie o tym. Więc generalnie wam bardzo polecam, a tak jak wam mówię, zobaczycie, za rok, za półtorej będzie ekranizacja tej książki, na pewno. I będą jakieś kolejne Hollywoody, potem wielkie sagi, takie jak Harry Potter i te inne. Bo to jest absolutnie po prostu napisane jak scenariusz filmowy. Kochani, no to chyba tyle. Matko, ale był długi odcinek. No i dobrze. Dziękuję wam, przepraszam, że się znowu jarałem przez 30 minut w kółko, no ale na tym polega czytanie dobrych książek. Zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie, kiedy będzie. W sensie nie wiem, kiedy będzie, ale kiedyś będzie na pewno. Pewnie jakoś tam po wakacjach będzie kolejny odcinek, jak kolejne książki wyczytam albo wyciągnę jakieś stare, które wyczytałem. Mam nadzieję, że niektóry z tych książek skorzystacie i że wam się do czegoś przydadzą. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem, pa!